Gościem Radia Maria, audycji aktualności dnia, jest pan Jan Łopuszański. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy.
Polski polityk, prawnik, publicysta. Kandydat też do wyborów prezydenckich w 2000 roku.
Ojcze, to było tak dawno, że już nie pamiętam.
Ale prawda.
No podobno.
Panie Janie, ja mam pytanie, dlatego też telefonuję. Pan przygląda się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Co dzieje się w Syrii? Wojna domowa w Syrii, tak to można powiedzieć, wielu pisze. Podawane są różnego rodzaju informacje, że giną ludzie, że niszczone są zabytki. Jak pan ocenia tą sytuację w Syrii? Krwawa wojna teraz przeniosła się do Aleppo. Wojska Asada zabiły cywilów kupujących chleb, więc można powiedzieć, każdy jest narażony na to, że dzisiaj może zginąć. Też w państwie, które jest u początku chrześcijaństwa. Chrześcijanie też ogromnie to przeżywają, są prześladowani. Przecież pojawiają się też i transparenty nie dla chrześcijan, nie dla katolików.
Proszę ojca, to ja może zacznę od takiego dość tragicznego niestety obrazu, po którym możemy rozeznać, jak bardzo trudno jest opisać tę sytuację. Otóż w końcu maja w miejscowości Hula miała miejsce masakra. Ponad 100 ludzi zostało zabitych, w tym większość cywilów, w tym większość kobiet i dzieci. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wydała specjalną rezolucję, oświadczenie potępiające rząd Asada, ponieważ w tamtym kierunku strzelała rządowa artyleria. Później, kiedy zaczęto rozpatrywać to z bliska, to okazało się, że większość ofiar to były osoby zastrzelone z broni strzeleckiej z bliskiej odległości, czyli nie ofiary ataku bombowego czy artyleryjskiego strzału. Wtedy kolejna jakaś tam agenda międzynarodowa potępiła milicje takie współpracujące, alawickie współpracujące z rządem Asada. Rząd Asada natomiast uprawdopodobniał, że autorami tej strzelaniny były grupy terrorystyczne, rebelianckie, no to różne środowiska, różnie ich tam nazywają, które chciały stworzyć pretekst do propagandowego ataku na rząd syryjski. W sytuacji, kiedy toczy się wojna i kiedy przeprowadzenie wiarygodnego śledztwa jest niemożliwe, w jaki sposób ocenić, co naprawdę stało się w Hula? My mamy tylko informacje propagandowe. I teraz, żeby jak powiedzieć, zrozumieć istotę dramatu.
Bo pytanie zawsze, jak my jako, nie tylko opinia, to jest kwestia opinii publicznej, tej tylko reakcji społecznej, tak, szeroko pojętej, nie wiem, kwestia Europy, kwestia, nie wiem, Stanów Zjednoczonych, ONZ-u. Jak działać w takich sytuacjach, gdy naruszane są prawa ludzi, nie tylko do wolności, ale w ogóle do normalnego funkcjonowania, tak?
No właśnie, teraz tylko pytanie, kto narusza? Proszę sobie jedną rzecz, pewną różnicę istotną uświadomić w porównaniu do stosunków europejskich. Otóż u nas jest najczęściej tak, że jest naród i ma swoje państwo. Naród francuski i francuskie państwo. Naród polski, polskie państwo. W krajach arabskich nie ma narodów. Są plemiona arabskie mówiące jednym językiem od Zatoki Perskiej po zachodnią Afrykę, właśnie po Syrię. Nie podzielone na narody, natomiast podzielone na państwa według przybliżonych granic dawnych kolonii albo protektoratów, na przykład Syria w okresie międzywojennym była protektoratem francuskim i w przybliżeniu w takich granicach, jak była protektoratem takim, pozostało obecnie państwo. Nie jest to państwo jednorodne w sensie religijnym, bo religijne podziały są głównymi podziałami wśród Arabów. Ogromna większość to są muzułmani, sunnici. Natomiast, i oczywiście także w Syrii, większość ludności są muzułmanie sunnici. Natomiast władza w istocie nie do nich należy. Władza należy do grupy alawitów, to jest taka mniejszość, powiedzmy, zbliżona do szyitów, czyli do tego ośrodka, którego głównym przedstawicielem jest Iran, i którzy byli zepchnięci w swoim czasie głęboko na margines i jedyna droga ich kariery to było wojsko. Opanowali stopniowo wojsko, latach 50., 60. objęli władzę nad krajem i rządzą nim do dzisiaj. Około 10% ludności Syrii, niektórych źródłach podają nawet powyżej 15%, to są chrześcijanie różnych wyznań, różnych obrządków. Chrześcijanie różnych obrządków, bo to są i grecki kościół prawosławny, i katolicki kościół unicki, i cały szereg tych, całą listę tych kościołów można by wymienić. Oni ze sobą dość dobrze współżyją, chrześcijanie w tym Morzu Arabskim, i mają świadomość, że alawici stwarzają dla nich przestrzeń pewnej ochrony. Tymczasem rewolucje islamskie, gdziekolwiek w tej chwili nie przebiegały, czy w Egipcie, czy w Iraku, czy w Libii, czy w Algerii, czy gdzieś, zawsze kończyły się ekscesami przeciwko chrześcijanom. I chrześcijanie wspierają alawitów, a przynajmniej boją się bardzo, że rewolucja islamska zwycięży, bo boją się pójść po prostu pod nóż. Alawici podobnie. W związku z tym, że teren zasiedlenia jest też nierównomierny, bo głąb kraju jest zasiedlony głównie przez muzułmanów, natomiast ten wąski pas wybrzeża pomiędzy granicami Libanu a Turcji, gdzie Syria dochodzi do Morza Śródziemnego, jest zasiedlony przez alawitów i chrześcijan w większości. O ten pas oczywiście toczy się największa batalia. I teraz czy ta batalia zaczęła się wewnątrz Syrii? Czy to jakieś konflikty wewnątrz syryjskie spowodowały rozpoczęcie tych walk? Nie. Wiele źródeł informacji międzynarodowych wskazuje, że ta rewolucja przeciwko rządowi Assada jest finansowana z zewnątrz, głównie przez Arabię Saudyjską i Katar. Że pomoc wojskowa dla nich płynie głównie przez tereny Turcji, choć w tej chwili nie tylko, że niektóre służby specjalne, w szczególności amerykańskie i angielskie, szkolą partyzantów, czy rebeliantów, bardziej takie słowo jest używane w języku międzynarodowych relacji w tej chwili, wspierają ich logistycznie Anglicy, Amerykanie, no więc krótko mówiąc, a z kolei Iran wspiera rząd Asada. Rada Bezpieczeństwa ONZ miała przygotowane pewne rezolucje, które chciała podjąć. Jak wiadomo, muszą zgodnie głosować stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone, Anglia, Francja. Chciały oczywiście Unia Europejska, popierali stanowisko Stanów Zjednoczonych przeciwko rządowi syryjskiemu, natomiast Rosja i wspierając ją Chiny przeciwstawiły się temu, jednogłośności nie uzyskano, w związku z tym nie ma możliwości wydania jednoznacznej rezolucji Rady Bezpieczeństwa. I teraz trzeba powiedzieć jedno, że ludność syryjska jest po prostu ofiarą oddziaływań politycznych przychodzących tam z zewnątrz i jest to ludność, która nieszczęśliwie jest wpędzana w wojnę. Ja osobiście najbardziej boję się o los chrześcijan syryjskich.
A co... bo to jest tak, Stany Zjednoczone też w jakiś sposób uczestniczą i w rozmowach, bo nawet w piątek Waszyngton ogłosił nowe sankcje, tak, wymierzone w Damaszek, dotyczące między innymi państwowej kampanii naftowej Citrol. Sankcje mają na celu wywarcie nacisku, tak, żeby prezydent Syrii Bashar al-Assada wszelkimi środkami usiłuje stłumić to powstanie, no, żeby odstąpił od tego. Ludzie giną i teraz no, jest jakaś pomoc humanitarna dla Syrii. Jest pytanie, no, co zrobić, tak, żeby doszło do zmiany władzy w tym kraju? Tylko czy ci z zewnątrz są w stanie coś zrobić?
Po pierwsze, ci z zewnątrz nie powinni się wtrącać w to, jaki będzie przebieg wydarzeń w Syrii. A całe nieszczęście wzięło się z Syrii właśnie z tego zewnętrznego wtrącania się. Przy czym ci, którzy się wtrącili, nie są zdolni zbudować jednolitego rządu na bazie opozycji, bo to wszystkie komunikaty o tym, jak jest skonstruowana opozycja przeciwko rządowi Assada, mówią, że opozycja ta jest niejednolita, bardzo głęboko podzielona pomiędzy sobą, wchodzą w jakieś porozumienia, potem je zrywają, zajmują jakieś stanowiska, się wycofują, zaczynają się pomiędzy nimi jakieś porachunki. W związku z tym tak naprawdę nikt nie wie, kto jest kim w całym tym tyglu. Co robią, prawdopodobnie wiedzą agenci różnych zewnętrznych sił w stosunku do Syrii, którzy czy to inwestują w eskalację wojny, czy to w wspieranie swoich frakcji. Oczywiście Syria też w otoczeniu posiada możliwość uruchomienia swoich współpracowników, oczywiście we współpracy z Iranem. Jeśli ojciec pytał o stanowisko Stanów Zjednoczonych, on jest generalnie rzecz biorąc stały na Bliskim Wschodzie, jest zorientowany na wspieranie Izraela, natomiast Syria znajduje się od wielu lat w takim bardzo regularnym konflikcie z Izraelem. Najpierw Izrael siłą zajął część terytorium syryjskiego, tak zwane wzgórza Golan, parę lat później Syria wspólnie z Egiptem w tak zwanej wojnie Jom Kippur usiłowały te terytoria odebrać. Izrael odparł ten atak, nie udało się. Później były jakieś próby stopniowego normalizowania stosunków. Przyczyniło się do tego wycofanie wojsk syryjskich z terytorium Libanu. Później Syria rozpoczęła jakieś badania, Izrael twierdził, nad bronią atomową i chyba w 2007 czy 2006, w tej chwili nie pamiętam, zbombardował jakieś obiekty przemysłowe na terenie Syrii. Były protesty międzynarodowe. Więc ta niewątpliwie Asad i wcześniej jego ojciec, przed nim Hafez al-Assad, który rządził, nie są przyjaciółmi Izraela, w związku z tym są też na celowniku polityki Stanów Zjednoczonych.
A jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o stronę Ligi Państw Arabskich, tak? Bo ona też już w listopadzie zeszłego roku podjęła decyzję o zawieszeniu Syrii w prawach tej organizacji. Kwestia, chociażby rola ONZ-u, tam też w czerwcu chyba została zawieszona misja obserwacyjna, powołano jakąś grupę kontaktową na konferencji genewskiej. Kwestie tych kolejnych zbrojnych starć, tak, nawet gdy dochodzi do jakichś masakr, no to też nie wiadomo, jaką tutaj rolę ONZ mógłby odegrać. Cały czas te weta, to już chyba trzecie weto było Rady Bezpieczeństwa ONZ-u w kwestii jakiegoś skutecznego działania, tak? Bo nie wiem, czego się boją ludzie, chociażby ostatnia noc, tak? 1500 ludzi, Syryjczyków uciekło do Turcji, chyba ponad 50 tysięcy już uciekinierów z Syrii, więc
jest cały ten pas wzdłuż granicy tureckiej, pomijając jakieś większe miasta typu Aleppo, jest obsadzony generalnie przez te siły tak zwane rebelianckie, czyli antyrządowe. Ponieważ tam spodziewają się eskalacji walk, to ludność ucieka. Liczy się w tej chwili, że uchodźców łącznie jest już ponad 150 tysięcy, którzy uciekli z Syrii, żeby ocalać przed walkami. Jeśli chodzi o pokój, to pierwsza kwestia na rzecz pokoju w Syrii to wycofać zewnętrzne interwencje. Oczywiście w tej chwili one już płyną z zewnątrz, istnieje niebezpieczeństwo, że tak jak kiedyś tam przed kilkoma dziesiątkami laty teren Wietnamu był traktowany jako taki teren wojny zastępczej między Wschodem a Zachodem, to dzisiaj teren Syrii zostanie zrobiony takim terenem wojny zastępczej. Tyle tylko, że z punktu widzenia tego, co się dzieje w świecie, strategiczne znaczenie Syrii jest niewspółmiernie większe. I jeżeli wciągnięty zostanie do wojny Iran, jeżeli wciągnięty wejdzie do wojny, zresztą to zapowiada całym szeregiem w ostatnich dniach komunikatów swoich bardzo zdecydowanych Izrael, jeżeli wejdą do wojny Stany Zjednoczone, jeżeli wejdzie do wojny Rosja, która zresztą jest tam obecna przez swoją bazę przeładunkową w Tarsus i zdaje się poważne siły militarne, które w ostatnich tygodniach tam zgromadziła, to może się rozpętać na Bliskim Wschodzie wojna, której znaczenie będzie światowe. Potem ta wojna może kroczyć w każdym dowolnym kierunku, łącznie także z Polską.
bo to jest takie kolejne ognisko, nie wiem jak tamte, pan wspomniał o Egipcie, o tym co działo się już w tamtym rejonie, wydaje się jakby to przycichło, ale czy rzeczywiście tak jest i czy tutaj no, nie możemy się spodziewać jakiegoś, nie wiem, większego ogniska zapalnego?
W większości krajów arabskich ci, którzy zainicjowali, przeprowadzali rewolucję, osiągnęli swój cel, czyli zmiany. W Libii, ponieważ rząd był bardzo silny, nastąpiło to z udziałem interwencji zewnętrznej, czyli interwencji państw NATO. Natomiast tutaj oficjalnej interwencji państw innych jeszcze nie ma. Tutaj jest blokada właśnie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, która umożliwiłaby taką interwencję w imieniu Narodów Zjednoczonych przez Rosję i Chiny. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ może doprowadzić do, jak widzicie, zniszczenia w ogóle całej struktury Rady Bezpieczeństwa i Narodów Zjednoczonych w jakimś ogólnoogarniającym konflikcie. Natomiast jeśli chodzi o system władzy politycznej w krajach arabskich, to wydaje się, iż głównymi siłami, które, jak powiedzieć, sterują tym, to jest może Arabia Saudyjska, może Katar ze swoją słynną telewizją Al Jazeera, który jest takim ośrodkiem opiniotwórczym świata arabskiego. Wszystko to są ośrodki bardzo islamskie, bardzo sunnickie. Prawdopodobnie w jakimś tam niewypowiedzianym ich zamiarze jest odbudowanie kalifatu, czyli tego takiego cesarstwa islamskiego w obszarze Morza Śródziemnego. A konflikt przenosi się także na kraje europejskie, wszędzie tam, gdzie są różne migracje islamskie, jest ich przecież ogromnie dużo. I wydaje się, że niektóre z ośrodków grających wręcz grają na eskalację konfliktu, tak jakby poprzez liczne, mniejsze, większe konflikty były w stanie w dzisiejszym świecie utrzymać panowanie polityczne. Problem polega na tym, że łatwo jest tego dżina wojny z butelki wypuścić. Natomiast później schować go z powrotem, to jest bardzo trudne.
A czy siły opozycyjne same sobie poradzą, bo no nie wiem, czy...
Nie ma mowy. Nie.
To się chyba kończy, prawda, jeżeli chodzi o zapasy.
Nie jestem ekspertem wojskowym, ale na przykład z tych relacji, które wyczytałem ze źródeł, no, na przykład amerykańskich wypowiedzi, to na przykład siła obrony przeciwlotniczej syryjskiej przez ekspertów amerykańskich jest oceniana na 5-krotnie silniejszą niż dla porównania w Libii, gdzie obrona przeciwlotnicza Kaddafiego nie była w stanie zatrzymać ataków NATO. Natomiast tutaj w Syrii istnieje możliwość pewnej skutecznej ochrony przestrzeni powietrznej. Natomiast najbardziej prawdopodobny według mnie scenariusz to jest taki, że rząd nie ustąpi, no bo niby dlaczego. Rebelianci zasilani z zewnątrz nie ustąpią, bo niby dlaczego. Arabia Saudyjska, Katar będą dalej finansować, Turcja będzie dalej krajem tranzytowym, Iran i Rosja by tu dalej wspierać i konflikt będzie eskalował do nieznanych w tej chwili momentów. Jeżeli dotknie on bezpośrednio Iranu albo bezpośrednio Izraela, wtedy rozpęta się wojna o charakterze światowym. Także kiedy ja patrzę na to, co się tam dzieje, to przede wszystkim z modlitwą, bo to jest czynnik, który może zatrzymać nieszczęście, to się poleje o wiele, wiele dalej niż ten Bliski Wschód.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dobrego popołudnia. Życzę szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Jan Łopuszański, polityk, prawnik, też wykładowca międzynarodowych stosunków politycznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.